Chciałbym dzisiaj dzielić się przesłaniem, które często bywa zapomniane. Zapominamy czasami o oczywistych rzeczach. Jest coś bardzo oczywistego, bardzo podstawowego dla wierzącego człowieka, te przesłanie, które dzisiaj mam dla nas. I zapominamy niestety, jak Izraelici na pustyni jesteśmy. Izraelici, jak szli przez pustynię, zapominali o Bogu, zaczęli narzekać. Byli w ziemi Kanaanu i tam zapominali o Bogu, popadali w grzech, w bałwochwalstwo. Wracali do Pana i znów popadali w grzech, w bałwochwalstwo. Świątynia była zbudowana, była czysta, była święta. A po jakimś czasie już handlarze byli w tej świątyni. Już sprzedawali, kupowali, handlowali. I tak, kiedy czytam uważnie Biblię, jest taka stała zmiana. Raz lud w Boży żyje w czystości. Później lud Boży popada w grzech. I takie w kółko to się toczy. Czego więc potrzeba? Zapominamy o rzeczach oczywistych często i dlatego w drugim liście Piotra znamy to. Piotr mówi nam, że będzie przypominał rzeczy oczywiste. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wersecie 9, czytamy takie słowa. Drugi list Piotra 1:9. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Zapomniał. Zapominamy o rzeczach oczywistych. Jak można zapomnieć, że jest się oczyszczony ze swoich grzechów? A jednak można. Dlatego w 12 wersecie czytamy: dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Dlaczego przypominać, chociaż o nich wiedzą? Bo świadomość, te czuwanie, ta świadomość po prostu zaciera się. Staje się niewyraźne to, teoretyczne. I dlatego należy przypominać. Chciałbym więc dzisiaj przypomnieć pewną prawdę na podstawie pierwszej księgi Samuela. Siódmego rozdziału. Pierwsza księga Samuela, siódmy rozdział. I chciałbym przeczytać zaraz pierwsze 11 wersetów. I to, co dzisiaj będziemy rozważać, tak wierzę, tak jestem przekonany, jest receptą na zdrowe życie z Bogiem. Są recepty na zdrowe małżeństwo. Mamy w piśmie dużo bardzo. Jak ma funkcjonować małżeństwo? Jakie będzie zdrowe małżeństwo? Czy zdrowa, nie wiem, społeczność z ludźmi? Wszystkie te rzeczy. A tutaj mamy receptę, tak jestem przekonany, na zdrową społeczność z Bogiem. Przeczytajmy pierwsze 11 wersetów pierwszej księgi Samuela, 7 rozdziału. Przyszli tedy mężowie z Kiriat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego, Eleazara, poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kiriat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowi izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Samuel zaś rzekł: zgromadźcie całego Izraela w Mispie, a ja modlić się będę za was do Pana. I zgromadzili się w Mispie, czerpali wodę i wylewali ją przed Panem i pościli w tym dniu i mówili tam: zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. A Samuel był sędzią synów izraelskich w Mispie, lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. Synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się filistyńczyków. I rzekli synowie izraelscy do Samuela: Nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął tedy Samuel jedno jagnię, ssące i złożył je Panu na ofiarę całopalną. I wołał Samuel ze Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził pośród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mizpy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż pod Bet-Kar. Mamy tutaj taką sytuację właśnie takiego upadku i podniesienia się z tego. Właśnie takie byli na dole i nagle znów są blisko Boga. Co działo się przedtem? W trzech rozdziałach, przed rozdziałem siódmym, w rozdziale czwartym, piątym i szóstym, czytamy o tym, że wpierw Filistyńczycy zwyciężają z Izraelem. Bóg tylko wtedy pozwalał zwyciężać z Izraelem, kiedy Izrael był duchowo w odstępstwie od Boga. Po zwycięstwie z Izraelem Filistyńczycy zabierają skrzynię przymierza od Izraela i wkładają ją do swojej świątyni, do świątyni swojego bożka Dagona. Bóg zsyła przekleństwo na Filistyńczyków. No i Filistyńczycy odsyłają skrzynię przymierza z powrotem do Izraela. I wtedy już pod koniec szóstego rozdziału pierwszej księgi Samuela już widzimy, że Izraelici zaglądają do skrzyni. Są ciekawi, co jest w tej skrzyni. I Bóg zabija każdego jednego Izraelitę, który zagląda do skrzyni przymierza. I ginie ponad 50 tysięcy Izraelitów. I w końcu i oni tej skrzyni chcą na razie się pozbyć. Skrzyni, która stale oznaczała Bożą obecność. Chcą się jej pozbyć. Chcą na razie mieć odetchnienie od tej skrzyni. I pod koniec szóstego rozdziału, już w ostatnim wersecie i w pierwszym wersecie siódmego rozdziału czytamy tak. 21 i pierwszy werset. Wysłali tedy posłańców do mieszkańców Kirjat Jarim z wieścią. Filistyńczycy zwrócili skrzynię pańską. Przyjedźcie i zabierzcie ją do siebie. Przyszli tedy mężowie z Kirjat Jarim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego Eleazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. A więc taka sytuacja. Po prostu pozbyli się na razie skrzyni, mieli przerwę po prostu od tej skrzyni. Ona wylądowała w domu Abinadaba. I to, co dziwi, w następnym wersecie czytamy: od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kirjat Jarim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. A więc skrzynia nie była w namiocie zgromadzenia. Otrzymali ją z powrotem, ale nikt się nie zatroszczył o to, żeby skrzynia wylądowała znów w namiocie zgromadzenia. Nie było gorliwości dla Boga w tym czasie. Nikt nie pałał tym pragnieniem, żeby tą skrzynię razem przenieść do namiotu zgromadzenia. Żeby obecność Boża była we właściwym miejscu. Nikt się o to nie troszczył. Nie było gorliwości dla sprawy Bożej. Nikt się nie fatyguje, żeby ją przenieść. Lud Boży, no nie ma tej gorliwości. Ale to, że Filistyńczycy odesłali skrzynię, to nie zmienia sytuacji. Dalej Filistyńczycy są tymi, którzy uciskają Izrael. Dalej Izrael czuje ból od Filistyńczyków, czuje ucisk. I tak jak Izrael zaczął wołać w niewoli pod Faraonem, Jahwe wzywać, kiedy był w niewoli u Faraona w Egipcie, tak i tutaj, po prostu ze względu na ten ból, na ten ciężar, zaczynają wołać do Jahwe. I pod koniec drugiego wersetu dlatego czytamy: cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I tutaj musicie wybaczyć, bo nasze tłumaczenia tutaj nie tylko, że nie są niepoprawne, po prostu coś dodają. Biblia Warszawska tu niestety coś dodaje. Musimy to usunąć. Pod koniec drugiego wersetu tak naprawdę nie pisze nic o nawróceniu. Praktycznie każde inne tłumaczenie mówi, że Izrael płakał za Panem. Izrael lamentował za Panem. Po niemiecku wehklagte, jammerte. Ale nie ma mowy, jest na przykład też króla Jakuba, w tłumaczeniu też jest lamentował właśnie. Także lamentowali, ale tam nie ma mowy o tym, że nawrócili się. A więc mamy taką sytuację, że Izrael ze względu na to, że są uciskani przez Filistyńczyków, ze względu na wroga, po prostu zaczynają wołać do Jahwe. Nic innego się jeszcze nie stało. Nic innego się jeszcze nie stało. I dlatego Samuel widzi, że to nie wystarczy. Samuel widzi, że nie wystarczy tylko biadać i płakać. I dlatego w trzecim wersecie Samuel mówi, tak jakby do Izraela, w porządku, płaczecie, narzekacie, to nie wystarczy. I rada Samuela do całego Izraela, do tego całego Izraela, który płacze, w trzecim wersecie jest taka. Pierwsza rzecz, jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana. To jest to, czego nie mieli. Nie mieli z całego serca nawrócenia do Pana. I Samuel mówi, jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, to trzy rzeczy muszą być. Po pierwsze, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty. Druga rzecz, zwróćcie wasze serca do Pana. I trzecia rzecz, służcie wyłącznie Jemu. I wtedy konsekwencja będzie, Samuel mówi, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. Tylko wtedy. To tak jakby Samuel mówił właśnie, płaczecie, narzekacie, wzywacie imienia Jahwe. I nie ma pomocy. I zwróćmy uwagę na szczegół, że Pismo nam obiecuje, kto wzywa imienia Pana, zbawiony będzie. Kto wzywa imienia Jahwe, będzie uratowany pod każdym względem. A oni wzywali imienia Jahwe i nie byli uratowani. Absolutnie nie. A więc czegoś brakowało, żeby tego Jahwe właściwie wzywać. Wiecie, mamy te nauki w kościołach, nie? Wyznaj Jezusa swoim Panem i on już będzie zbawiony. No, witaj, już jesteś, powtórzysz modlitwę, jesteś dzieckiem Bożym. Dlatego to jest właśnie zwiedzenie. Samo takie coś. Ponieważ jest to tak jak tutaj. I potrzeba takiego Samuela, który powie, nie wystarczy, że się popłakałeś. Nie wystarczy, że było troszkę emocji. Nie wystarczy, że ci jest trudno w twoim życiu i dlatego powtórzyłeś modlitwę do Pana Jezusa, żeby cię Pan Jezus przyjął i przyszedł do twojego serca. Nie wystarczy. Ale trzeba więcej do tego. Nie wystarczy powtórzyć w emocjach modlitwę. I Samuel mówi Izraelitom, nie wystarczy. Jeśli jeden z tych elementów, które podał Samuel, brakuje, to nie ma prawdziwego nawrócenia do Jahwe. To wszystko musi być. I w czwartym wersecie czytamy, że Izraelici to rozumieją. I teraz już nie tylko mamy płacz i narzekanie. I czytamy w czwartym wersecie, że oni robią dokładnie to. Usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Czyli można powiedzieć, wysłuchali kazania Samuela i wprowadzili je w czyn. I w reakcji na to, kiedy Samuel to widzi, prorok Boży to widzi, to w piątym wersecie mówi, ja modlić się będę za was do Pana. Wszyscy razem się zgromadzimy. Ja się wstawię za wami. Ja do Jahwe za wami się wstawię. I w szóstym wersecie oni czytamy, że oni się gromadzą. I czytamy, że pokutują dalej. Pokutują. I dalej przyjmują napomnienie od Samuela. Także tak jakby dalej dają się napomnieć. Oni trwają w tym uniżeniu przed Panem. To nie jest coś chwilowego, co mieli przed chwilą. Wysłuchali Samuela, odstawili bożki na bok, ale to jest coś, co oni chcą trwale i chcą trwale tą drogą iść. I kiedy w takim stanie są, w takim momencie są, to wiadome jest, że diabeł nie będzie spał. I dlatego czytamy w 7 wersecie reakcję wroga, lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mizpie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela. I synowie izraelscy, usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków. Jest dalej strach. Jest dalej strach, co teraz będzie. Jest atak wroga, co teraz będzie. I w reakcji na to z kolei Izrael, w 8 wersecie czytamy, mówi do Samuela znów, do proroka Bożego. Izrael zwraca się znów do proroka Bożego, mówi, wstawiaj się za nami u Jahwe. Wstawiaj się do Jahwe za nami, żeby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Czyli do właściwego adresu kierują prośbę. Nie wyciągają swoich bożków z szuflady, ale mają nadzieję w Jahwe. Mimo strachu, mimo lęku, mimo tego, że nie radzą sobie z sytuacją. I 9 werset mówi nam, że rzeczywiście Samuel wstawi się za nimi u Jahwe. Ten, który jest godzien, ten prorok Boży, kiedy oni nie są godni, on jest godny, można tak powiedzieć, on służy Panu nieustannie i wstawia się. I czytamy w 9 wersecie pod koniec, a Jahwe wysłuchał go. Jahwe wysłuchuje Samuela. I wtedy w 10 wersecie czytamy, że jest grzmot z nieba. O tym później troszkę jeszcze powiemy. Grzmot z nieba. Jest grzmot z nieba, który wprowadza takie zamieszanie w obozie filistyńskim, że oni po prostu są rozproszeni i uciekają. Co to za grzmot niesamowity. I po prostu wtedy Izrael już, no, wróg wydany jest w ich rękę i wtedy rozprawiają się z nim. I teraz, co to znaczy dzisiaj dla nas? I myślę, że możemy stąd wyciągnąć też duchowe prawdy dla nas dzisiaj, pokazujące działanie Boga, pokazujące tak jakby funkcjonowanie Jego ludu i reakcję wroga Bożego ludu. Pierwsza rzecz, w 2 wersecie czytamy właśnie o tej Bożej skrzyni. Izraelici zabierali Bożą skrzynię na wojny. I tam rzeczywiście Boża obecność się objawiała i po prostu rozwalali wroga. O ile żyli w czystości przed Jahwe. W 2 wersecie czytamy o skrzyni przymierza. O skrzyni, która oznaczała Bożą obecność. I teraz, jeśli nie boli nas... Jeśli drugi werset, skrzynia przymierza. Okay. Jeśli nie boli nas, że Bożej skrzyni nie ma we właściwym miejscu, tak jak ich nie bolało, że przez 20 lat skrzynia przymierza gdzieś tam sobie stała w rogu. Gdzieś u kogoś w domu tam była. Po prostu stracili już zainteresowanie, żeby wszystko było na właściwym miejscu w ludzie Bożym. W ludzie Bożym musi być wszystko na właściwym miejscu. Tak jak w zborze. Wszystko musi być na właściwym miejscu. W moim życiu wszystko musi być na właściwym miejscu. Jeśli stracę zainteresowanie dla tego, jeśli nie mam gorliwości ku temu, to już jest zły znak. To znaczy, że duchowo coś jest nie w porządku. Może rzeczywiście jakieś zaniedbanie jest w moim życiu. Jakaś letniość. Albo nawet grzech po prostu wszedł do mojego życia i osłabia mnie. Także pierwsza rzecz, 20 lat skrzynia przymierza nie była na swoim miejscu. Gdzie jest ten niepokój? Gdzie jest to zabieganie Bożego ludu? Gdzie jest to pragnienie Bożego ludu, żeby tą skrzynię przynieść z powrotem do tego zgromadzenia? I druga rzecz, oczywiście Izraelici są uciskani. To idzie w parze. To idzie w parze z tym, że nie ma w ogóle gorliwości dla skrzyni przymierza. I to idzie w parze z tym, że po prostu jest im ciężko. Że mają problemy mocne, duchowe. No oni tu fizyczne. Ale przynosząc to na nasze życie, może to oznaczać problemy duchowe. I Izrael wtedy tu żałował. Tak, żałował, płakał, bolał nad tymi problemami duchowymi, nad grzechem, czy nad wrogiem, nad Filistyńczykami. I nauka, którą stąd wyciągam, jest taka, że nie wystarczy nam dzisiaj płakać. Nie wystarczy nam dzisiaj ubolewać przed Panem. Mówić, Panie, Jahwe, no zobacz, jakie straszne to jest, pomóż mi. Nie wystarczy. To nie pomoże. Nie wystarczy. Jeśli to jest tylko to, to nie wystarczy. Jeśli brak czego właśnie? Jeśli brak tego, o czym mówi Samuel. O czym mówi Samuel? Zobaczmy dalej. Samuela reakcja na ich płacz w trzecim wersecie była taka. Jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana. Czyli Samuel mówi... To, co musicie zdecydować, to jest, czy chcecie z całego serca do Pana się nawrócić, czy nie chcecie z całego serca. Tylko ten wybór pozostaje. Albo z całego serca do Pana się nawrócić, albo nie. Czego chcecie? Wybór do Was należy. To tak jakby Samuel mówił, czy chcecie naprawdę? Płaczecie, ubolewacie, stękacie, ale czy chcecie naprawdę nawrócić się do Jahwe? I zobaczmy do Mateusza 16:24. Mateusza 16:24. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Jeśli kto chce pójść za mną, to totalne wyrzeczenie dla Jezusa w każdej sferze. Nie da rady inaczej. Z całego serca. Jezus mówi, no z całego serca. Jeżeli ktoś chce, no to proszę. Ale jeśli ktoś chce, to z całego serca. Ale jest jeszcze coś innego. Inne, jeżeli chcecie. Otwórzmy Ewangelię Jana, 6 rozdział. I werset 37. Bo przyjaciele, możemy po prostu mieć, jak to się mówi, ręce omdlałe, zmęczone nogi w tej pielgrzymce. I jeszcze jedno, jeżeli chcecie. Jana 6:37. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Czego chcesz, przyjacielu? Tak jakby Jezus kierował pytanie do mnie dzisiaj. Czego chcesz? Jeżeli chcesz mi służyć całym sercem, oto droga jest otwarta. Czy może chcesz odejść? Jaki jest wybór twojego serca? Ale cokolwiek to będzie za wybór, tak naprawdę jest tylko pomiędzy całym sercem służyć Bogu i nie służyć Mu całym sercem. Dlatego, bo dalej Samuel, kiedy spojrzymy do tego fragmentu, 1 Samuela 7:3 mówi: usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty. To znaczy, że Izrael po prostu był w takiej sytuacji, że miał wybór. Albo całkiem tych bożków usuniesz i będziesz wołać do Jahwe, albo zostawisz ich na miejscu i będziesz wołał, to nie ma sensu. Musimy to zrozumieć, że kiedy w drugim wersecie wołali i płakali i jęczeli, bożki były na swoim miejscu. Wszystko było na swoim miejscu. Asztarty były na swoim miejscu. Wszystko było na swoim miejscu. Bale, wszystko mieli. I wołali do Jahwe. A więc o to biega. O to biega, że wszystko było, bożki były dalej. I Samuel mówi do nich, musicie bożków się pozbyć. Inaczej wołanie do Jahwe nie ma sensu. Jest to po prostu bezowocne, bez sensu. I Pan Jezus mówi nam to w Łukasza 14:26. Łukasza 14:26. Pan Jezus mówi tutaj: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Przyjaciele, czy przychodzimy dzisiaj w modlitwie do Jezusa? Jeśli to robimy, a robimy to oczywiście, jesteśmy wierzącymi ludźmi, dlatego to robimy. Ale tutaj jest napisane: jeśli kto przychodzi do mnie, jeśli dzisiaj przychodzimy do Niego, a nie na drugim miejscu jest to wszystko, cokolwiek to jest. Jeśli możemy o czymś powiedzieć, nie, no to na drugim miejscu nie jest. Nie możemy być uczniem Jego. Nie możemy być Jego uczniem. Bo On powiedział, że jeśli tak jest, jeśli ktoś przychodzi, a nie ma na drugim miejscu wszystkiego, łącznie ze swoim życiem, łącznie ze swoją rodziną, łącznie ze wszystkim, cokolwiek mógłby mieć, to nie może być Jego uczniem. I teraz można sobie powiedzieć, zapytać siebie, no co jest bożkiem w moim życiu? A bożkiem może być wszystko w moim życiu. Nic nie może być w moim życiu ważniejsze. Nie może być na równym, też na tronie mojego serca, razem z Nim. Rodzina, o tym tu jest mowa. Matka, ojciec, żona, mąż, dziecko. Wszystko musi być Jemu podporządkowane. Jak to jest, nie? Dzieci na przykład mówią, no mama, tata, zrobisz to, a to, a to. Lecę. Prędko. Czy tak samo gorliwie, czy tak samo intensywnie poświęcam czas Bogu, żeby dowiedzieć się, Panie, a co Ty oczekujesz ode mnie? Czy jestem w stanie powiedzieć nawet do dziecka? Nie. Nie. Do żony, do męża. Nie mówię, nie nawołuję teraz do tego, żeby mówić nie komukolwiek. Ale kiedy porównujemy to, to zawsze Bóg musi być na tronie serca. Na pierwszym miejscu. Inaczej pytanie, komu służymy? Inaczej stawia się pytanie, komu służymy naprawdę? Kto jest na tronie w moim życiu? Oczywiście posiadłości, mamona, o tym Jezus ostrzega wyraźnie. To, co posiada. Ostrzegamy wyraźnie i słusznie, bo Pismo o tym mówi, żeby nie mieć za dużo, nie gromadzić za dużo. Bo serce ma skłonności, żeby się przyklejać do posiadłości. Ale jeśli ktoś jest biedny, czy nie, ma nie tak dużo, i tak może swoje serce przywiązać do tego, co ma oczywiście. Bogatemu łatwiej, ale niebogatemu też może przywiązać się do czegokolwiek. Czy to jest dom, czy mieszkanie? Czy to jest super samochód, czy gruchot? Czy to jest jakakolwiek inna posiadłość? Czy to jest 1000 euro na koncie, czy 10 000? Mogę się przywiązać, mogę swoje serce wkładać w to. I wtedy może to być na ważniejsze. Często widać to po czasie. Ile czasu wkładam, ile serca wkładam w daną sprawę. Ile serca, ile czasu wkładam w modlitwę. Ile serca, ile czasu wkładam w cokolwiek. I tutaj każdy może sobie wstawić swoją rzecz, jakąkolwiek. To może być wskazówka, to nie musi być. Nie musi być. Czasami jest tak, że po prostu trzeba czas poświęcić pracy czy czemukolwiek innemu. Ale to może być. Nie musi być, ale może być wskazówka. Ile czasu wkładam w coś. Zdrowie. Czy jestem po prostu, jak już naprawdę jest mi kiepsko strasznie. Ktoś przychodzi z boku i mówi, słuchaj, ale ja tutaj mam taką medycynę dla ciebie. To jest homeopatia, no ale już wielu ludziom pomogło. To jest akupunktura, może ci pomoże. To jest cokolwiek innego, może ci pomoże. No nie bądź głupi, no przecież warto spróbować. I powinniśmy jako ludzie wierzący powiedzieć nie. Okultyzm? Nie. Czary? Nie. Nawet za cenę zdrowia? Nie. A może by pomogło, ale nie. Nie postawię zdrowia jako Boga ponad. Praca. może stać się bożkiem. Plany i ambicje, marzenia mogą stać się bożkiem w naszym życiu. Moje całe życie może być skierowane w tą stronę. Dlaczego? Bo moje plany, moje ambicje, co chcę osiągnąć, co chcę posiadać, jak chcę żyć, to jest na pierwszym miejscu. To może być w życiu bożkiem. I wracając do pierwszej księgi Samuela, czytamy właśnie o kolejnej rzeczy. Usuńcie bożków i zwróćcie wasze serca do Pana. Zwróćcie wasze serca do Jahwe. Znaczy to, że nie robili tego. Oni rzeczywiście byli tylko zmęczeni Filistyńczykami. To było wszystko. To była główna motywacja dla nich, żeby wołać do Jahwe. Po prostu ten wróg, który na nich napiera. Ale Samuel mówi, zwróćcie wasze serca do Pana. Niech w waszym sercu będzie to pragnienie, żeby do Jahwe się zwrócić. I to jest to, co my dzisiaj mówimy, upamiętanie się, pokuta, wyznanie grzechu, zmiana myślenia, całkowite w ogóle naprawdę przewartościowanie w sercu tego, co tam naprawdę jest w środku. I to nie jest nawrócenie. To nie jest jeszcze nawrócenie. To jest krok przed, ale to nie jest nawrócenie. To są dwie osobne rzeczy. I następnie mamy, jak ostatni krok, służcie wyłącznie Jemu. Służcie wyłącznie Jahwe, czyli czyn, czwarty krok, w trzecim wersecie. Służcie wyłącznie Jahwe. To znaczy, że już nie służą bożkom, ale służą wyłącznie Jahwe, tylko Jemu. Tylko na Nim jest koncentracja. Bożki nie są w szufladzie. Bożki nie są w zasięgu ręki, że gdyby z tym Jahwe się nie udało, to jeszcze Bożek jest w szufladzie. A nie, bożki są daleko odsunięte, rozbite, wyrzucone, zniszczone. A teraz Jahwe jest przed oczyma. I służymy wyłącznie Jahwe, tylko Jemu już. Nie ma planu B. Co to jest za poselstwo? Ewangelia Łukasza, 16 rozdział i 13 werset, ma dla nas to samo poselstwo. Łukasza 16, 13. Łukasza 16, 13. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Prosta sprawa. Służcie wyłącznie Jahwe. To znaczy, że jest to, jak to się mówi, niekompatybilna służba Jahwe z służbą mamonie, z służbą czemukolwiek, co owłada moje serce. Jakimkolwiek bożkiem. Czy rodziną, czy pracą, czy dzieckiem, czy samym sobą, moje ego, moje ambicje, plany. Niekompatybilna jest służba Jahwe z służbą czemukolwiek innym. Nie da rady razem. Bo tak jak tutaj Pan Jezus mówi, On mówi prawdę, a mówi tak, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Czyli końcem służenia jakiemukolwiek bożkowi, końcem tej drogi, którą człowiek obiera i daje w swoim sercu miejsce dla jakiegokolwiek bożka, końcem tej drogi jest odstępstwo od Jahwe, albo jest pokuta i powrócenie do Jahwe i wypchnięcie bożka ze swojego serca. Na dłuższą metę. Może można to godzić przez jakiś czas. Przez jakiś czas gdzieś tam jest w świątyni nieporządek, gdzieś tam jakiś grzech się wkradł, jakiś bożek tam jest. Przez jakiś czas to funkcjonuje. Ale nadchodzi dzień, to już nie działa. I wtedy moje serce w praktyce oddaje innemu Bogu. To znaczy, że po prostu już tak jest przyzwyczajone serce do tego stanu, że kiedy przyjdzie próba wiary, to decyzja będzie adekwatna do tego, jak żyłem przez cały czas. I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na Dzieje Apostolskie 3:19. Tutaj Piotr przypomina jakby w innym kontekście tą właśnie prawdę, że tu są właśnie dwa stopnie, tak jakby, dwa takie kroki. Dzieje apostolskie 3:19. To jest nauka, którą miał Samuel. Tą naukę Samuela prezentuje też, to jest Boża nauka, ale tą naukę, którą prezentuje tam Samuel, też tutaj prezentuje Piotr. Dzieje apostolskie 3:19. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Upamiętajcie i nawróćcie się. Pokutujcie i nawróćcie się. Nie wystarczy tylko jedno. Dlaczego? Bo jeśli jest upamiętanie, jest jakieś, są przemyślenia, jest przewartościowywanie, a tego w nawróceniu nie widać, nie owocuje to nawróceniem, to znaczy, że upamiętanie nie było autentyczne. To znaczy to, że to nie było, naprawdę nie był to Boży smutek, było to może chwilowe, ale to nie było autentyczne. Prawdziwe upamiętanie będzie zawsze szło w parze, będzie konsekwencją prawdziwe nawrócenie. Nawrócenie, czyli odwracam się od tych bożków, które nie tylko włożyłem do szuflady, ale je wyrzuciłem, je zniszczyłem i idę drogą Jahwe, dokładnie odwrotny kierunek. I zobaczcie, to wszystko nie jest niczym nowym. To jest to, kiedy człowiek się nawraca do Boga, pierwszy raz się nawraca, tą drogę pierwszy raz przechodzi. To przewartościowanie pierwszy raz przechodzi. Te refleksje pierwszy raz przechodzi. I odwraca się od wszystkiego, co jest na pierwszym życiu miejscu w jego życiu i stawia Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. To nie jest nic nowego, co dzisiaj mówimy. Ale to jest tak podstawowe, że bez tego nic nie ma. I to nie jest tak, że raz się upamiętałem, raz się nawróciłem i po prostu moje życie już jest, już jakoś tam wszystko będzie z Bogiem. Zróbmy tak w małżeństwie, to parę lat i małżeństwo jest rozwalone. Raz się zakochaliśmy, raz było dobrze, raz było fajnie, a teraz żyjemy byle jak. I kwestia czasu i małżeństwo się rozwala. Albo jest tylko formalnością. I tak samo to jest ten problem, że z Bogiem nie można tylko formalnie żyć. To nie jest całym sercem. Jeśli żyjemy z Bogiem tylko formalnie, łamiemy z całą mocą pierwsze przykazanie, najważniejsze. Miłuj Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły, z całego umysłu. To nie są żarty. To jest bardzo poważna sprawa, czy miłujemy całym sercem, czy nie. I Jezus mówi nam, szpagat nie działa. Szpagat nie działa. Nie da rady jedną nogą bożkowi służyć, drugą nogą Bogu żywemu. Co wychodzi z tej kombinacji? Z tej kombinacji wychodzi to, co Izraelici zrobili sobie na pustyni. Mają bożka ze złota lanego. Mogą robić swoje. Pijmy, bawmy się. Róbmy, co tylko nam się zechce. I mówią, to są bogowie twoi. To jest Jahwe, który wyprowadził nas z Egiptu. Czyli taki hybryd, taka mieszanka. Z jednej strony to, co my chcemy robić, a z drugiej strony to nie zapomnieliśmy o niczym. To nasi bogowie, którzy nas wyprowadzili. Tak samo dzisiaj ludzie wierzący mówią, Panie Jezu, Ty mi wybaczysz moje grzechy, Ci bardzo dziękuję. A w życiu bożki sobie stoją na półkach. To nie działa. I później dziwimy się. Możemy się dziwić. Czemu w moim życiu takie spustoszenie duchowe? To może być powodem. Kiedy spojrzymy z powrotem do pierwszej księgi Samuelowej 7 rozdziału, to w 4 wersecie właśnie mamy opis praktyki. Izraelici robią to. Izraelici wprowadzają kazanie Samuela w czyn. 1 Samuela 7:4. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Mamy to powtórzone. Ale czegoś powtórzonego nie mamy. Nie mamy powtórzonego w sumie jednej rzeczy i zwróćcie wasze serca do Pana. Z 3 wersetu. To nie występuje ponownie. Dlaczego nie? Czy byli nieszczerzy? Byli szczerzy, jak najbardziej. Wszystko się odbyło zgodnie z Bożą wolą. Natomiast nie mamy tego zapisanego, bo to jest tak, jakby ktoś powiedział, on autentycznie się nawrócił. Autentycznie odwrócił się od bożków i zwrócił się do Boga żywego. I tak żyje. I tak żyje, i tak służy. Oczywiście, że była pokuta przedtem. Oczywiście, że było upamiętanie. Bo bez upamiętania nie ma nawrócenia. Najpierw człowiek się zatrzymuje jak syn marnotrawny i mówi, do co ja tu właściwie robię? Powrócę do ojca mojego. Zostawię ten brud świń. Niech tam same te świnie sobie jedzą. Beze mnie. Nawet choćbym był niewolnikiem, idę z powrotem. Idzie z powrotem. Czyli nawraca się, zawraca do ojca. I dlatego tutaj mamy tylko te dwie rzeczy. Odwrócili się od bożków i zwrócili się do Jahwe, żeby tylko jemu służyć. I nic innego już ich nie interesuje. A więc mamy autentyczne, prawdziwe nawrócenie. I ono jest trwałe. Ono jest trwałe, co widać w wersecie 6. Pościli w tym dniu i mówili, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Mogliby powiedzieć, no przecież raz zgrzeszyliśmy, już pokutowaliśmy raz. Gdzie jest ta pomoc od Filistyńczyków? Kiedy Bóg wyzwoli mnie od tych Filistyńczyków? Czemu on nic nie robi? Ale nie, to jest autentyczne. I prawdziwa pokuta ma taką postawę, Panie, cokolwiek chcesz ze mną zrób, ale ja dzisiaj już będę służył, od dzisiaj będę służył Tobie. To jest prawdziwe nawrócenie. Panie, cokolwiek chcesz ze mną zrób, ale od dzisiaj tylko Ty będziesz moim Bogiem. Dlatego w Jakuba 4,10 czytamy takie słowa. Jakuba 4,10. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Jakuba 4,10. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. I to jest to, co zrobili. To jest to, co oni zrobili. Uniżyli się przed Panem i powiedzieli, dalej Samuelu, mów nam więcej, Samuelu. Samuelu, powiedz mi więcej, co w moim życiu nie jest w porządku. Ja chcę to słyszeć, ja chcę przed Panem być całkowicie czysty. Cokolwiek to kosztuje. To jest to słowo, to jest to hasło. Cokolwiek to kosztuje. Ile czasami kosztuje? Czasami kosztuje utratę czegoś. Utratę komfortu, wygody. Żeby posłuchać się bardziej Pana niż swoich planów. Czasami kosztuje wygodę w pracy. Ktoś nagle już cię nie lubi. Kiedy powiesz mu prawdę. Czasami kosztuje jakąś pustynię, którą trzeba przejść. Gdzie mówisz, dobrze, już nie będę malować tego na różowo. Już nie będę tego udawać czy tamtego. Już nie będę teraz dalej grać tego czy owego. Idę prosto za Panem. To wszystko kosztuje. I moglibyśmy powiedzieć, no, teraz Filistyńczycy będą rozwaleni. Teraz Bóg się nimi zajmie. No już czego więcej potrzeba? No już są uniżeni, no już pokutowali, już się nawrócili, zniszczyli bałwany, no teraz to już najwyższy czas, żeby tam coś się stało. Ale jest odwrotnie. 7 werset mówi, że Filistyńczycy usłyszeli o tym, że Izraelici są zebrani razem, oni trzymają się razem. A tak, najpierw uderzenie. Diabeł nie śpi, będą pokusy, będą próby, będą ataki, będą walki, będzie głośno, będzie hucznie, będzie bolało. Tą drogę przeszedł Pan Jezus i nas to czeka. Jeśli chcemy pójść, dlatego powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż, naśladuje mnie. To znaczy, że wszystko to też nas czeka. Może my nie weźmiemy grzechu całego świata naszej barki, na pewno nie. Tylko On to zrobił. Ale poza tym Jezus powiedział do synów Zebedeuszowych. Tak, kielich, który ja będę pił, to będziecie pić. Czeka was cierpienie, jak najbardziej. Nie jest mi dane, żeby wam powiedzieć, ty będziesz po prawej stronie, czy po lewej w moim królestwie. Ale tak, kielich będziecie pić. To mogę wam powiedzieć, to jest oczywiste. Paweł pisze do Tymoteusza, każdy, kto chce żyć pobożnie, prześladowanie znosić będzie. Ucisk znosić będzie. To jest nam obiecane. Mamy obietnice od Boga, takie dobre. Na przykład taką obietnicą, która jest błoga, jest nie opuszczę cię, cokolwiek ci się stanie. Tak? Jest z tobą Bóg i On cię nie opuści. Ale jest też obietnicą Boga, kto chce pobożnie żyć, będzie jak Jezus znosił cierpienia. Będzie jak Jezus znosił trudy, pokusy, próby, ataki. I w 8 wersecie czytamy reakcję Izraelitów. Co oni robią? W 7 wersecie czytamy, że boją się. Boją się. I mogliby powiedzieć tak. Mogliby powiedzieć, no to już tyle zrobiliśmy, a tu nic się nie dzieje i jeszcze musimy się bać, bo zaraz nas zaatakują. Boże, gdzie jesteś? Czy czegoś zapomnieliśmy? Czy coś jest nie tak w naszym życiu? Że Ty, Jahwe, nie odpowiadasz? Że Ty, Jahwe, nie działasz w naszym życiu? Że Ty nie ochronisz nas teraz? Ale tak nie reagują. Dalej działa autentyczne nawrócenie do Jahwe. Dalej działa autentyczne zwrócenie się do Niego, cokolwiek kosztuje. Co robią? Jaka jest ich reakcja? 8 werset. Powiedzieli do Samuela tak. Nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Czyli to jest tak, jakby powiedzieli Samuelu, wstawiaj się za nami. I to jest tak, jakby dzisiaj dziecko Boże w opresji powiedziało: Panie Jezu, wstawcie za mną u Ojca. Ty jesteś tym Bożym prorokiem przez największe P. Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Bogiem żywym. Ty jesteś tym, który stworzył rękoma swoimi niebo i ziemię. Panie Jezu, wstaw się za mną u Ojca. Boję się tego. Boję się ataków wroga. Wstaw się za mną. Nie zostawiaj mnie. Alternatywą do tego jest wyciągnięcie bożków z szuflady albo stracenie zaufania, powiedzieć tak, nie da rady nic zrobić, poddanie się, narzekanie, ale oni tego nie robią, oni tego nie robią. I w wersecie 9 pod koniec czytamy, Samuel się wstawia i Jahwe wysłuchał go. Jahwe wysłuchał go. I przyjaciele, jeśli Bóg mnie nie wysłucha, swojego syna, który się wstawia, na pewno wysłucha. Ojciec syna wysłucha na pewno. Na pewno. Jeśli całym sercem pójdę za nim, jeśli całym sercem nawrócę się do niego, jeśli wszystko to będzie, on na pewno wysłucha. Syna, który się wstawia. I odpowiedzią jest w 10 wersecie grzmot z nieba. Pamiętamy, może trwać z tymi Filistyńczykami. Będzie okres strachu, będzie okres bólu. To wszystko nie jest dziecku Bożemu oszczędzone. Ale to nie znaczy, że Bóg zapomniał o nas. To nie znaczy, że Bóg się odrzucił nas. To znaczy po prostu, że musimy trwać na drodze prawdy. I 10 werset mówi właśnie o tym, że kiedy Filistyńczycy podeszli, już żeby zniszczyć Izrael, to Pan zagrzmiał donośnie. Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami, wzbudził pośród nich popłoch. Co to znaczy? Co to jest za grzmot, którego tak się boją ludzie? Co to musi być za grzmot? Co oznacza ten grzmot z nieba? Otóż mamy czasami taki grzmot. Na przykład w Jana 12, 28 i 29 mamy grzmot Pana z nieba. Jana 12, 28 i 29. Jana 12, 28 i 29. Jezus mówi tak, modli się tak. Ojcze, uwielbij imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Po prostu Bóg mówi z nieba. Oni mówią, chyba to był grzmot jakiś był. Co jest więc tym grzmotem, który Bóg posyła z nieba na Filistyńczyków? Wiem tylko tyle, że kiedy Bóg wkroczył na początku wszechświata w akcję, to powiedział, niech stanie się i stało się. Kiedy Bóg wkroczy i powie Filistyńczycy, odejdźcie stąd. To po prostu nic nie będzie mu w stanie oprzeć się. Nikt nie powie mu, co robisz, jak mówi Pismo. Nikt nie powie mu, przestań. Nikt nie zaprotestuje. Pan przemówi i odda wroga w twoje ręce. I co pozostaje? Co pozostaje z tego? Kiedy ten Jair ze swoją córką, która już była bliska śmierci, przyszedł do Jezusa z intencją odnośnie swojej córki. To rychło przyszli ludzie, którzy powiedzieli, już po twojej córce już nie ma co mieć nadziei, tam już nie ma miejsca na nadzieję. A Jezus powiedział, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. W sytuacji beznadziejnej Sara czekała na dziecko. Sara zaśmiała się, kpiła. Ale Bóg powiedział do Abrahama, wierz. Nie ustawaj w nadziei, nie ustawaj w zaufaniu do Jahwe. Nie ustawał. Nie było tak, jak sobie wyobrażał, ale ostatecznie było dobrze. Z tym słowem chciałbym was zostawić dzisiaj. Pomódlmy się na zakończenie. Nie bój się, tylko wierz.